świat ludzkich uczuć.
Anna Kaszczyc, witam Państwa serdecznie. Tomasz Goska program realizuje i razem ze mną w studio ksiądz Robert Staszuk. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Zapraszamy Państwa do zostania z nami do godziny 23. Dzisiaj kolejna rozmowa związana z naszą sferą seksualną. O tym mówimy ostatnio w naszych audycjach. Dzisiaj będziemy mówić o przyjmowaniu i oddawaniu miłości. Między innymi zapraszamy Państwa do włączenia się w naszą audycję. Można do nas pisać na gadu. Gadu 308-6701, skrzynka smsowa 509-056-590 i numer do naszego studia 644-65-55, kierunkowe 25.
Kiedy mnie pytasz, czym jest miłość, mówię, tobą jest, to twój łagodny wzrok. To twój każdy gest, to twój kolejny brat, to twój kolejny żart oraz to wszystko, co nam wróży, ślepa talia kart. Więc się nie pytaj, bo miłość taka nie zna wielkich słów. Lubi tak milczeć jak jasne słońce, jak się rzuca. A kiedy źle, to wicher za nią myje deszcz łka. A kiedy radość, to rozpływa się wilgotna mgła. Takiej miłości więc nam życzę, kiedy tylko wzrok mówi na tyle, aby rozgrać wątpliwości mrok. Tyle spraw codziennie innych, mówisz, wiesz jak jest, powiem ci, że na pewno potrzeba wiele słów, stąd tyle różnych książek pod poduszkami snów. W tej codzienności nam jednak potrzeba prostych, prawdziwych słów, by zauważyć jeszcze słońce księżyca rów. Więc skoro tyle zdań wyszukanych oraz gorzkich łez, kosztuje czasem proste sprawy, my zostańmy bez. Takiej miłości nie znam życzę, kiedy tylko wzrok mówi na tyle, aby rozdać wątpliwości krok. Takiej miłości nie znam życzę, kiedy tylko gest
ludzkich uczuć.
Dzisiaj, proszę Państwa, kontynuacja tematu, tak jak powiedziałam. Mówiliśmy podczas naszej poprzedniej audycji o tym, dlaczego trzeba panować nad własnym popędem seksualnym, a we wcześniejszych audycjach mówiliśmy również o tym całym czasie, kiedy sfera seksualna jest w nas kształtowana, czyli dzieciństwo, okres dorastania. Dzisiaj trochę o przyjmowaniu i oddawaniu miłości.
Ale w kontekście dojrzewania, bo jak tego nie uwzględnimy, w jakim to jest obszarze, to wtedy nie wiadomo, o co chodzi, nie? Czy to osoby dorosłe, czy nie i tak dalej. Mówimy cały czas o dojrzewaniu i jak się kształtuje osobowość człowieka, mężczyzny, kobiety, chłopca, dziewczyny w tym czasie. Też mówimy to po to, żeby lepiej zrozumieć własne dzieci, które Państwo macie, i ten czas, to jest czas trudny, kiedy one dojrzewają, a zarazem czas bardzo ważny. I też na tym obszarze ich życia, w tej sferze, jest też sfera seksualna. Jak ona się ma do całości człowieka, jeśli chodzi o ciało, o intelekt, o uczucia, o duchowość. To może, no tak właśnie w tym kontekście, nie? Natomiast często jest taka redukcja, jeśli chodzi o sferę seksualną człowieka, że sfera seksualna to jest dojrzewanie fizyczne. I na tym koniec. Co tu więcej mówić? Temat właściwie już jest wyczerpany. Tak wiele osób myśli, albo nawet i tak uważa. A otóż prawda jest taka, że dojrzewanie fizyczne, dojrzewanie seksualne jest tylko pewnym znakiem, pewnym symbolem otwarcia się na przyjmowanie i dawanie miłości. Dlaczego tylko symbolem, a nie wszystkim? Bo z fizycznym dojrzewaniem seksualnym ściśle jest związane dojrzewanie emocjonalne. Zdolność do nawiązywania głębszych relacji międzyosobowych. Dlaczego tak? Dlaczego sfera seksualna ściśle wiąże się ze sferą emocjonalną, a to oznacza zdolność do nawiązywania więzi, a więc miłości? Z tego wynika, że kto ma sferę seksualną nieuporządkowaną, zaburzoną, poranioną, gdzie ciało człowiekiem kieruje i rządzi, zmysły i popęd, to znaczy, że ten człowiek nie jest zdolny do budowania relacji międzyludzkich, czyli miłości. A więc świat nam mówi zupełnie inaczej, nie? Że sfera seksualna to jest miejsce przyjemności. Rób co chcesz, używaj, po to ona jest. I to jest właśnie miłość. Natomiast w praktyce, czy w prawdzie, jeśli staniemy i zobaczymy całą tą rzeczywistość, okazuje się odwrotnie, że człowiek, który potrafi sobą kierować w sferze seksualnej, potrafi również budować relacje międzyludzkie. I można jeszcze inaczej powiedzieć. Po to pracujemy nad sferą seksualną, po to nią kierujemy, po to dojrzewamy, porządkujemy całą przeszłość i teraźniejszość, żeby budować miłość, żeby budować relacje i więzi międzyludzkie. Więc z tą sferą dojrzewania, sferą seksualną, wiąże się ściśle sfera emocjonalna. Teraz, jeśli mówimy o sferze emocjonalnej, o uczuciach, no to wiemy jasno, że uczucia nam mówią, informują nas o naszych potrzebach, choćby tych fizycznych, jestem głodny, chce mi się spać, chce mi się jeść, jestem zmęczony. Mówią nam też o nas, jeśli czujemy, coś przeżywamy, to niosą z sobą informacje, dlaczego tak się czujemy, z czego to wynika, ale też pomagają nam budować właśnie relacje międzyludzkie. Bo trudno mówić o miłości, o więzi, o przyjaźni, kiedy człowiek nie mówi o tym, co czuje, co przeżywa, co z nim się dzieje, co jest z jego wnętrzem. Jak tego nie mówimy, to nie mamy żadnych szans na spotkanie. I teraz, jeśli byśmy tylko działali seksualnie i tylko ważne jest ciało, techniki seksualne, już tak trochę powiem dosadniej, jeśli tylko chodzi o przyjemność, a człowiek się nie liczy, jego serce, wnętrze, uczucia, jego talenty, zdolności, marzenia, to wtedy mamy właściwie tylko człowieka jako rzecz. I tak robi pornografia, tak robią ludzie, którzy myślą o sferze seksualnej tylko fizycznie. A tak nie można myśleć, bo to nie jest ludzkie. I dzieci przed okresem dojrzewania żyją przede wszystkim w gronie rówieśników tej samej płci. Natomiast w okresie dojrzewania rodzi się ich pragnienie, by wyjść na zewnątrz. Inaczej może powiem, by wejść w relację z płcią przeciwną. Może tak bardziej. Zdolność fascynacji emocjonalnej, prawdziwego zakochania się w drugim. To się w nich budzi, to jest naturalne. I tak rzeczywiście jest. Nie znaczy to, że mają wchodzić w jakieś już poważne relacje między chłopakiem a dziewczyną, relacje uczuciowe, seksualne, ale to, że się rodzi fascynacja, ciekawość drugą płcią, jest czymś właściwym, pożądanym i normalnym. Co nie znaczy, że tak ma być. Dzisiaj to się dla wielu osób wyklucza. Jeśli człowiek dojrzewa, dorasta, rodzi się w nim zakochanie, fascynacja drugą płcią, to znaczy, że tak ma być. A więc niech idzie w tym kierunku, chłopak niech ma dziewczynę i odwrotnie, niech sobie chodzą razem w wieku 16 lat, 15, są zakochani, wolno, im jest to piękne, niech się uczą i nie dojrzewają. W praktyce wiadomo, że jest często tutaj dużo zła, dużo zranień, bo ci ludzie młodzi dopiero dojrzewają emocjonalnie, uczuciowo, społecznie, fizycznie, intelektualnie, duchowo, a nie są to jeszcze ludzie ukształtowani, więc będzie dużo zranień. I często rodzice na to przymykają oko, godzą się. Często również wynika to z tego, że w miłości nie ma miłości w rodzinie, nie ma relacji, więzi z tatą, z mamą, więc ci młodzi ludzie będą szukać poza domem oparcia czy rówieśników. To tak może bardziej trochę na marginesie to mówię. I ta zdolność do zakochania w okresie dojrzewania jest też sprawą bardzo indywidualną. Zależy od wielu czynników. Przede wszystkim od stopnia otwarcia uczuciowego na drugiego człowieka. A znowu ta z kolei zależy w dużym stopniu od wcześniejszych relacji uczuciowych, emocjonalnych ze swoimi rodzicami. To, co mówiłem, że im bardziej człowiek jest dojrzały emocjonalnie, to znaczy im bardziej ma głębszą więź z rodzicami, z mamą, z tatą, tym on będzie ostrożniejszy w wejściu w relację z drugą płcią, przeciwną. Znaczy ostrożniejsze może złe słowo. Tego tak nie potrzebuje. Bo to wszystko ma w domu. I bardziej bezpiecznie, bardziej zdrowo dojrzewa. Natomiast jak nie ma w domu tej relacji osobowej, uczuciowej z synem, z córką, rodziców, to wtedy ta młodzież jest bardziej podatna albo na izolację, na zamykanie się w sobie, ucieczkę, albo na wyjście ku drugiemu człowiekowi na siłę, za szybko, za wcześnie. Bo potrzebują więzi, więc tego szukają. Chłopak dziewczynie, dziewczyna chłopaku. I nie widzi się w tym problemu. Natomiast jest często problem, on jest ukryty gdzieś tam wewnątrz tych młodych ludzi. Brak pełnej akceptacji ze strony rodziców, albo akceptacji uwarunkowana, lub ta akceptacja jest uwarunkowana, jakaś zależna, może opóźnić wejście młodego człowieka w stronę płci przeciwnej. To się często zdarza wtedy, gdy młody człowiek w okresie dojrzewania nie odczuwa potrzeby głębszego kontaktu z płcią przeciwną. Zjawisko to najczęściej może oznaczać pewne zahamowania, pewne opóźnienie w rozwoju emocjonalnym. Często na przykład tutaj chłopcy albo dziewczęta, mając problemy w rodzinie, w domu, właściwie to powtórzę w tym momencie, to co powiedziałem wcześniej, tak mi się wydaje, że tak to chyba jest. Albo się izolują, zamykają, albo wychodzą nadmiernie i stąd są te problemy. Młody człowiek w okresie dojrzewania może być też tak zajęty sobą, zwłaszcza swoimi problemami, że nie jest w stanie zauważyć tych, którzy również chcieliby z nim nawiązać głębszy kontakt uczuciowy. To opóźnienie w rozwoju emocjonalnym sprawia, że może on wprost uciekać od zaangażowania uczuciowego, a otwarcie na płeć przeciwną jest istotnym elementem dojrzewania seksualnego i w normalnym rozwoju seksualnym przychodzi ono zawsze, choć może czasami z pewnym opóźnieniem. Mówię o tym w znaczeniu otwartość na płeć przeciwną, na dziewczynę, dziewczyna na chłopaka, na spotkanie, na rozmowę, na bycie razem, na poznawanie siebie, na budowanie jakiejś sympatii, koleżeństwa, może jakiejś przyjaźni, ale na pewno nie miłości, nie chodzenia razem. Ja tutaj widzę duże niebezpieczeństwo. Młodzi tego nie rozumieją. Trzeba im to tłumaczyć, wyjaśniać. Często młodzi o to pyta, ale proszę księdza, przecież nie ma nic z tym złego, że będziemy razem. No dobrze, ale co to znaczy tak naprawdę? Ma 16 lat, 17. Słucham, na czym polega to wasze bycie razem? Nikt ci nie broni spotykać się z dziewczynami, rozmawiać, nie wiem, być razem, spotykać się. Okej, ale co to znaczy być razem na wyłączność? No po co? Będziesz chodził za rączkę tylko? To już tak powiem trochę dosadniej. Co to znaczy, nie? Więc ci ludzie młodzi tego nie widzą, nie rozumieją. Dla nich to jest wszystko jakby wszystko jedno. Dopiero skutki są często gdzieś tam po roku, po dwóch, po pięciu latach, bywa różnie. Młodzież starsza, po 20, no to mówi jasno, proszę księdza, to były błędy. Dużo błędów, dużo zranień. Nikt nam nic nie tłumaczył, nie pytaliśmy. Byliśmy zrozumiali, zamknięci. Wydawało się nam, że wiemy lepiej. No bo uczucia, bo zakochanie, bo to jest piękne. I nie ma żadnych niebezpieczeństw. Nie słuchaliśmy też rodziców w wielu przypadkach. Albo kogoś, kto mógłby nam pomóc. No, bywa różnie. Może są też przypadki młodzieży, która nas słucha, że się z tym, co ja mówię, nie zgadza. Że oni chodzą razem, spotykają się w wieku 16-18, uważają, że nie ma
przecież
problemu.
Przecież to miłość.
Bo to miłość i cóż szkodzi dojrzewać razem. Być może są takie pary dojrzałe w tym wieku nastoletnim, że nie ma tu problemów, ale uważam, że jest to wyjątek. I pytanie, czy ci młodzi ludzie są otwarci na innych ludzi. Na przykład na rodziców, na rozmowy, na bycie razem, na rówieśników. Są otwarci na rady, na wskazówki, a nie zamknięci, bo taka zazwyczaj para zakochanych niedojrzała jest zamknięta na rówieśników, na autorytet. Oni są ze sobą i tylko to się liczy. A prawda, wiadomo, że jest o wiele szersza i złożona. Obok tego otwarcia na płeć przeciwną, okres dojrzewania charakteryzuje się też zdolnością do nawiązywania bardzo trwałych relacji przyjacielskich. I to jest też ważny okres budowania przyjaźni. Często młodzi ludzie mówią, jak budować przyjaźń, jakie to jest trudne, jak boimy się wyjść do ludzi, do siebie nawzajem, zaufać, powierzyć siebie, znaleźć taką osobę, która będzie podobnie myślała jak ja, która ma podobne wartości, spojrzenie na świat. Nie jest takie to proste. Albo ktoś mówi, zaufałam komuś, a zostało to wykorzystane. Czuję się w jakiś sposób zdradzony, upokorzony. I boję się znowu wyjść, a wiadomo, że potrzebuje przyjaciół, potrzebuje wspólnoty ludzi, oparcia. Nie tylko rodziców, ale też rówieśników. I to jest pytanie zasadne. Ja myślę, że jeśli chłopcy uczą się przyjaźni męskich, dziewczęta przyjaźni kobiecych, to przez to odnajdują siebie i swoją tożsamość. Chłopak bycie mężczyzną, kobieta bycie kobietą. I teraz, jeśli oni dojrzewają też w tej kwestii, przez bycie razem w przyjaźni męskiej, damskiej, no to później będziemy o wiele łatwiej się spotkać ze sobą. Bo wtedy mężczyzna wie, na czym polega bycie mężczyzną, kobieta wie, na czym polega bycie kobietą i mogą się spotkać jako dojrzały mężczyzna, jako dojrzała kobieta. I budować wtedy dopiero przyjaźń między sobą, sympatię, koleżeństwo, przyjaźń, miłość, która będzie odwzajemnieniem i małżeństwo. Natomiast jeśli chłopak nie wie, na czym polega bycie mężczyzną i odwrotnie kobieta, to się pogubią. Bo kobieta nigdy nie uczyni z chłopaka mężczyzny. Ona chce mieć mężczyznę.
Tego tutaj wracamy też do początków naszych rozmów, bo mężczyzna, czyli chłopak, nie nauczy się bycia dla kobiety mężczyzną, tylko i wyłącznie w środowisku rówieśniczym czasami, bo to środowisko może być różne, jeśli się nie nauczy tego od ojca.
Tak, od mężczyzn. Często chłopcy, mężczyźni nawet mają dom, rodzinę, dzieci, żonę. Jak im zabrakło ojca, to w nich jest ciągła niepewność, czy to, co robią, robią dobrze, nie mają potwierdzenia, pochwały, docenienia od mężczyzny. I na przykład żona go chwali, docenia. I on mówi tak, proszę księdza, to mówi żona, to mówi kobieta, to do mnie nie trafia. Trafi do mnie słowo mężczyzny. Nie mogę na ojca liczyć, bo go nie ma, albo tego nie rozumie i on mi tego nie da, ale potrzebuję męskich przyjaźni, gdzie mężczyzna potwierdzi, że to, co robię, robię dobrze. I to mnie dotknie i to dla mnie jest ważne. I ja sobie myślę, no jejku, dorosły facet, dorosły mężczyzna ma dzieci z ojcem, a gdzieś tam w nim jednak jest ta potrzeba przyjaźni męskich. W nim to tkwi, a często tego brak, bo nie było ich w dojrzewaniu, bo ich nie zbudował. Albo z własnym ojcem takiej przyjaźni, ale też i z rówieśnikami. Z różnych oczywiście powodów. Podobnie jest z dziewczyną, z kobietą. Ona też potrzebuje matki, kobiet, które docenią ją. Powiedzą, że pięknie wygląda, chociaż często kobieta tego oczekuje od mężczyzny, ale jeśli chodzi o samą kobiecość, potrzebuje kobiety, która to potwierdzi i pokaże, na czym to polega. Mężczyzna tego jej nie da, bo to jest zupełnie inna płeć, inny świat rzeczywistości. To może tyle na razie odnośnie przyjmowania, dawania miłości.
A my mamy dla Państwa dzisiaj dwie książki. Młodzi w poszukiwaniu szczęścia, książka księdza Marka Dziewieckiego i druga książka Jak wygrać te sprawy, instrukcja obsługi. Mariola i Piotr Wołochowiczowie są autorami tej książki. Zapraszam Państwa, jeśli chcieliby Państwo otrzymać od nas taką książkę, to należy wysłać SMS-a pod numer 509-056-590 ze swoimi danymi adresowymi, a pod koniec audycji będziemy losować książki. Do you hear me talking to you across the water, across the deep blue,
ocean under the open sky. Oh my, baby, I'm trying.
Boy, I hear you in my dreams. I feel you whisper across the sea. I keep you with me in my heart. You make it easier when life gets hard.
Lucky I'm in love with my best friend. Lucky to have been where I have been. Lucky to be coming home again. I wish we had one more kiss. I'll wait for you. I promise you I will. Lucky I'm in love with my best friend. Lucky to have been where I have been. Lucky to be coming home again. Lucky we're in the sea to an island where we'll meet. You'll hear the music, feel the air. I'll put a flower in your hair.
Though the breezes through the trees are most so pretty, you're all I see. As the world keeps spinning round, you hold me right here, right now.
Lucky I'm in friend. Lucky to have been where I have been. Lucky to be coming home again. Lucky we're in love in every way. Lucky to have stayed the way we have stayed. Lucky to be coming home someday.
Świat ludzkich uczuć.
A mamy pytania od słuchacza albo słuchaczki, nie wiem, kto to napisał, ale padły pytania, jak można nadrobić relacje uczuciowe człowieka młodego z jego rodzicami, jeżeli te relacje były zaniedbywane w okresie dzieciństwa i dojrzewania, czy w ogóle da się to nadrobić?
A któż to wie? To jest trudne pytanie, bardzo trudne pytanie. Chwilami się do pewnego stopnia da nadrobić, tak to może określimy w cudzysłowie, a chwilami nie. To zależy od dwóch stron, bo budowanie relacji w tym przypadku to jest syn, córka, dziecko, nie, i rodzic. I teraz by można było się spotkać, trzeba byłoby wyjść ku sobie. I na przykład ja wychodzę do moich rodziców, chcę z nimi rozmawiać o przeszłości, o trudnych sprawach, powyjaśniać, co mnie boli, czego mi zabrakło z ich strony, jakie popełnili błędy, co nie znaczy, że ich odrzucę i ich nie kocham, a na przykład rodzic odbiera to przeciwko sobie jako atak, bo tak jest zazwyczaj, następuje jeszcze głębsze zranienia. Albo nie chcą słuchać syna czy córki, żeby się spotkać i sobie powyjaśniać różne rzeczy, nie? No to wtedy nie da się tego nadrobić w tym kontekście. Nie zawsze jest, myślę, że słuszne i właściwe wyjście do rodziców. Chwilami to pomaga, a chwilami nie. Chwilami są rodzice otwarci, chcą rozmawiać o tym, co było nie tak, a nawet przeproszą, ale nie zawsze tak jest. Bo wiadomo, że miłość ludzka nie jest doskonała i każdy z nas popełnia błędy. Tak samo rodzice kochają swoje dzieci, ale błędy popełniają. I dzieci też chcą o tym rozmawiać, to wyjaśniać. Ale nie zawsze chcą rodzice o tym mówić. To jest różnie.
Natomiast, myślę, że w ogóle to pytanie jest tak ogólne, że nie da się na nie.
Natomiast można uporządkować własne problemy, własne sprawy, własną przeszłość, a nawet trzeba to zrobić i to koniecznie, bo jak człowiek sobie nie uporządkuje przeszłości, no to będzie nią ciągle żył i ona będzie go ścigać i niszczyć. w jakiś sposób. To może być zmierzenie się ze sobą, ale zawsze przy drugim człowieku, żeby o tym rozmawiać. Czego zabrakło, co bolało, żeby to przeżyć. Oddać Panu Bogu, żeby On to uzdrawiał. Myślę, że to powinno być tak w dwóch kierunkach. I rozmowa z drugim człowiekiem, ale i otwartość na miłość Pana Boga. Tak to ogólnie to określa. Jest to oczywiście możliwe, a nawet konieczne, że tak powiem. Nie każdy człowiek chce mierzyć się z przeszłością. Zazwyczaj człowiek albo tego nie wie, nie jest tego świadomy, albo wie, przeczuwa, że to są tematy trudne i boi się cierpienia, bólu, więc od tego ucieka. Potem oczywiście w skutkach w życiu osobistym dorosłym to jest różnie. Zazwyczaj to boli, bo się ujawni później w ranieniu dzieci. Że to, czego mi zabrakło w domu, albo w jakiś sposób byłem skrzywdzony, nie umiem tego naprawić, zmienić, to we mnie jest. A potem to wychodzi w relacjach, na przykład mąż, żona i dzieci. Dzieci są niewinne, a daję im to samo, co miałem w domu. Nie? Teraz to boli, bo chciałbym być inny. Mówię, nie chcę być taki jak mój tata na przykład, albo nie chcę robić tak jak moi rodzice, a jednak to robię. I teraz jak to zmienić?
Mhm.
To trzeba przepracować. Myślę, że z kimś. Tak, mniej więcej.
No tutaj trochę dotykamy w związku z tymi pytaniami kolejnego tematu, o którym chcemy mówić, a mianowicie buntu.
W dojrzewaniu oczywiście.
Tak, młodych ludzi.
Tak, bunt jest na pewno wobec dorosłych, zazwyczaj, jest takim jednym z ważnych elementów dojrzewania. Czyli jak się młodzież buntuje, to bardzo dobrze. Jak się nie buntuje, to jest...
Rodzice wszyscy pewnie zagryzają, że tak powiem, zęby.
Łatwo księdza mówi, ksiądz nie ma dzieci, to teraz tak sobie tu pogada na antenie, nie? A my się musimy później męczyć z nimi, bo część z nich będzie tego słuchała. Tak, jak młodzi buntują się, to bardzo dobrze, to jest właściwa postawa ludzi młodych i dobre wychowanie. Czyli jak, czy dobre wychowanie, tak to oczywiście ogólnie określam, bo bez szczegółów. Natomiast chcielibyśmy trochę o tym powiedzieć teraz, dlaczego ten bunt jest tak ważny. W okresie dojrzewania bywa na przykład, że młodzi ludzie, nastolatkowie nie buntują się, a bunt przychodzi dopiero po 20 roku życia, albo jeszcze później. I to jest wtedy taki szok dla rodziców, że mój syn, moja córka, takie dobre, grzeczne dzieci, a dopiero na studiach następuje ogromny bunt, albo jeszcze później. Więc ten bunt powinien nastąpić w dojrzewaniu tak naprawdę. A jeśli tego nie ma teraz, a dopiero później następuje, co to oznacza, że jesteśmy cofnięci w rozwoju emocjonalnym o kilkanaście lat. Było kilka przynajmniej. Tak też może być. I to wychowanie na przykład takie typu ja, rodzic, wiem lepiej, a ty, dziecko, słuchaj. I to jest tak wdrukowane w dziecko przez 20 lat. Ja mam zawsze rację, ja wiem wszystko najlepiej. Ty masz być posłuszny, doskonały, bezbłędny. Masz wykonywać moje polecenia. Ja ci wszystko zaplanuję, ci wszystko dam, ale masz mnie słuchać, bo ideałem wychowania dobrego dziecka jest posłuszeństwo. Na przykład nie ma tam wolności, nie ma tam własnych wyborów, nie ma tam odpowiedzialności za własne życie, nie ma samodzielności, bo ja, rodzic, Bóg, wiem wszystko najlepiej. Są tacy rodzice. I takie dziecko zastraszone, podporządkowane przez tyle lat tak będzie robiło, ale z czasem jak dorośnie i zobaczy, że jest niesamodzielne, nie bardzo wie, czego chce. Widzi rówieśników, którzy są wolni, radośni, sami decydują, wybierają, a tu nagle on jest taki pogubiony. Nie ma mamy, nie ma taty teraz. Co robić, jak żyć? Następuje bunt, złość, gniew. I jeśli on nastąpi, to dobrze, a bywa chwilami tak, że można dziecko złamać do tego stopnia, że ono się nie zbuntuje nigdy rodzicom. I swego nie wyrazi zdania. I własnie nie podejmie decyzji. To jest tragedia wtedy. To będzie tragedia tego człowieka, bo kiedyś rodzice odejdą i on nie będzie samodzielny. Tak też może być, ale oczywiście nie musi. Alport na przykład mówi na temat buntu w okresie dojrzewania i stwierdza, że bunt ma ścisły związek z poszukiwaniem własnej identyczności u nastolatków. Szukanie identyczności. Bunt wobec rodziców jest takim ostatnim zaproszeniem do poszukiwania własnej autonomii. Po to się buntuje wobec rodziców, żeby znaleźć własną tożsamość. Kim ja naprawdę jestem? Moja autonomia. Odrzucenie własnych rodziców, pełne albo częściowe, wydaje się być takim koniecznym etapem tego procesu. Jest to bowiem przeciwstawienie okresu dojrzewania negatywnym stronom okresu dzieciństwa. Jak to rozumieć? Otóż w praktyce często jest tak, im dziecko było bardziej poranione w dzieciństwie, im bardziej było same sobie zostawione, zalęknione, samotne, nie otrzymało miłości, rodzic mu nie poświęcał czasu. Dla dziecka miłość rodziców oznacza przede wszystkim poświęcony im czas. Ile czasu mi poświęcał tata? Mama. Byli ze mną, uczyli mnie, rozmawiali, poświęcali mi czas. Do tego dojdzie jeszcze przemoc fizyczna, bicie, wyzwiska, przemoc psychiczna, manipulacje, zmuszanie itd. To dziecko, które jest bardziej poranione w dzieciństwie, będzie bardziej buntować się w okresie dojrzewania. Ten bunt będzie bardziej bolesny, bardziej taki wybuchowy, krnąbrny, taki może być młody człowiek, uparty, zawzięty i może ranić rodziców okrutnie, że tak powiem. Ale to wynika z tego, jak to dziecko było wychowywane wcześniej przez mamy i tatę. Bo to jest problem jedności w miłości małżeńskiej. Wychowanie dziecka zależy od postawy ojca i matki. Nie tylko ojca, albo nie tylko matki. I ten bunt czasem bywa tak trudny i tak bardzo bolesny dla obu stron, że wydaje się, że on może mieć jakiś taki rewolucyjny charakter. Bo tak naprawdę cierpią i ci młodzi ludzie, którzy dorastają często, i rodzice. Ten ból jest z dwóch stron. Jest to takie swoiście pojmowane wyrażanie otwartości na świat dorosłych. Chęć, aby się usamodzielnić. Poszukiwanie własnej autentyczności osobowej. I często nastolatki buntują się nie tyle przeciwko rodzicom, bo to nie jest chyba tak, ale przeciwko traktowaniu ich jak małe, niesamodzielne dzieci. Możemy często spotkać rodziców, którzy ciągle traktują swoje dzieci jak małe dzieci. Mają syna, który ma 20 lat, 25, 30. Ciągle jest podejście to same. To samo. Ty jesteś moim dzieckiem i nim pozostaniesz zawsze. Ale co to znaczy, kiedy on był małym dzieckiem, a co znaczy, kiedy on ma teraz 20 lat albo 30 i jest żonaty? To jest zupełnie inna sytuacja. A więc też się powinno zmienić w rodzicu podejście do dziecka. A nie zawsze tak jest. Dla młodego człowieka dojrzewanie jest czasem konfrontowania się z tymi, od których do tej pory całkowicie zależał. I im większa była ta zależność w okresie dzieciństwa, tym w okresie dojrzewania istnieje zwykle większa potrzeba obalenia autorytetu. Ta zależność często jest to taka presja posłuszeństwa. Często na przykład dzieci, jak się spowiadają, to mówią dwa grzechy, tak zwane dwa grzechy. Nie modliłem się i nie słuchałem rodziców. I poza tym nic w sobie nie widzą. Rodzi się pytanie, jak się formuje ich sumienie? Jak ono w ogóle jest formowane? Czy one wiedzą, jakie są grzechy tak naprawdę, czego się spowiadać? A skoro tylko widzą brak modlitwy i brak słuchania rodziców i nic więcej, a jeszcze jest wiele innych rzeczy ważnych, to rodzi się pytanie, jak rodzice pomagają tym dzieciom przygotować się do spowiedzi, czy w ogóle pomagają? To jest obowiązek rodziców. Pomóc dzieciom w przygotowaniu się do spowiedzi. Nie tylko tej pierwszej, do pierwszej komunii, ale później też. Jest później klasa trzecia, czwarta, piąta. A one mówią to samo. Tam się nic nie zmienia. Tak jest zazwyczaj. Więc jaka to jest formacja? Po drugie, jak pytam chwilami te dzieci, a dlaczego nie słuchałeś? O co chodziło? I one mi opowiadają, dlaczego nie posłuchały, co stwierdza, miały rację. Tam nie ma grzechu. Ich bunt naprawdę był zasadny. Były potraktowane niesprawiedliwie. Były błędy rodziców na przykład. I teraz on się składa z nieposłuszeństwa, bo tak najprościej to określić. Często gdzieś tam jest, że jest poczucie winy, bo rodzic potrafi wzbudzić dziecku. Ja tobie pomagam, ja cię piorę, ja cię chowam, ja cię żywię, karmię, a ty zaś się buntujesz. No nie masz prawa, musisz słuchać. Więc to dziecko tak posłucha takich argumentów, więc tam nie chodzi o prawdę, jaka jest w tej chwili, tylko o takie ogólne zasady. Masz słuchać i koniec. Jak nie słuchasz, to źle. Więc często takie podejście rodzi później w takim młodym człowieku bardzo silną chęć, żeby zerwać z takim autorytetem. On nie będzie chciał słuchać, bo tam nie ma rozmów tak naprawdę. Tam nikt nie pyta o serce tego dziecka, co ono czuje, przeżywa, co z nim się dzieje i co byłoby słuszne właściwie podjąć jakąś decyzję, wybrać i tak dalej. Więc stąd będzie taki silny bunt. Jak jest taka silna zależność między dzieckiem a rodzicami, takie podporządkowanie, więc dojrzewanie może być bardzo silny bunt. Dzieci chcą, jak dorastają, być samodzielne i też przejawem właściwego wychowywania dzieci jest uczenie ich samodzielności, brania odpowiedzialności za własne czyny i wybory. A więc też w wychowaniu jest jakaś wolność tego dziecka, możliwość wyboru od do. Jest jakiś obszar, gdzie mogę wybierać, decydować. Rodzic stawia jasne granice, jasne zasady, jasne normy i tego strzeże. Ale pokazuje dziecku, że na tym polu możesz robić, co chcesz. Tu jesteś wolny, decyduj i ucz się za twoje wybory, ponosi odpowiedzialność. I to o to chodzi. Że wzorem wychowania dziecka jest jego samodzielność, że on wchodzi w świat dorosły i sobie potrafi poradzić w życiu. Po to wychowujemy te dzieci, żeby były dorosłe. A jak je od siebie uzależnimy, to często wynika to z czego? Z takiej chorej, zaborczej miłości rodziców. I to nie jest prawdziwa miłość. My często wtedy wykorzystujemy te dzieci do własnych celów. Dziecko jest moją rzeczą. Ono jest mi potrzebne dla mnie samego. A to jest autonomiczny, niezależny człowiek. Całkowicie wolny. I całkowicie za siebie odpowiedzialny. Ale idąc tak właśnie torem tego dojrzewania i tego buntu, więc młodzi często mają potrzebę, żeby obalić autorytet rodzica. Ma to właśnie potwierdzać ich własną samodzielność we wszystkich płaszczyznach życia. Samodzielność myślenia, przeżywania, decydowania, działania. I o wiele mniejsza potrzeba obalania autorytetu, o ile w ogóle ma to miejsce, istnieje u tych młodych ludzi, którzy byli wychowywani w bardzo takim partnerskim dialogu. W sensie, że są rozmowy z rodzicami, są wyjaśnienia. Mama mówi o sobie, jak coś widzi, przeżywa, tata dzieli się sobą, mówi o tym, jakby wybrał, jakby postąpił, a ty, synu, jak to widzisz, jak ty to rozumiesz, co ty na to. Więc jest rozmowa między nimi, jest spotkanie, dziecko mówi o sobie, o swoich, nie wiem, problemach, trudnościach, talentach, marzeniach, decyzjach, rodzic słucha, podpowiada, towarzyszy. Więc jeśli tam jest wolność w rozmowie, słuchanie siebie nawzajem, to ten bunt będzie wiele słabszy, a nawet może go nie być. Nawet spotkałam też taką młodzież, która mówiła, że ona się nie buntowała wobec rodziców. Ja mówię, ale jak to? Niemożliwe. Proszę księdza, w moim domu rozmawiamy. Rozmawiamy o sobie, dzielimy się tym, co myślimy, co czujemy. Mam kontakt dobry z tatą, z mamą. Oni zawsze są ze mną, są dla mnie. Nie ma nigdy karania, nie ma wyzwisk, nie ma takiej presji. Nie zmuszają mnie do niczego. Pokazują mi różne drogi. I pokazuje mi też pewne skutki, jeśli wybiorę tak i tak, co może być. I mówi, wybieraj, decyduj, jesteśmy z tobą. Wybierzesz tak, jak będziesz chciał, jesteśmy z tobą, ale ty będziesz skutki ponosił. Więc nie mam się nawet możliwości tak naprawdę zbuntować, bo nie mam przeciwko czemu. I to jest takie piękne, że są też takie małżeństwa i tacy rodzice i taka młodzież. Ten sposób wychowania partnerski pokazuje też, że młodzież może korzystać z marginesu wolności, posiadając jednocześnie pełne oparcie uczuciowe w swoich rodzicach. Właśnie, wybierasz, jesteś wolny, decydujesz, uczysz się samodzielności, odpowiedzialności, jesteśmy z tobą, jesteśmy dla ciebie, pomożemy ci. Ale też rodzice, którzy widzą jasno, co jest niebezpieczne, powiedzą to, słuchaj, z tym się nie zgadzamy. To dla ciebie będzie złe, według nas jest niewłaściwe, na to ci nie pozwolimy. Postawiam też granicę i dziecko chce, żeby rodzic postawił granicę. Synu, wracasz o 10:00. Nie ma dyskusji, po prostu. I on to zrozumie, a złości się może, buntuje, ale w duszy co myśli? Im na mnie zależy. Oni się o mnie troszczą. Jest rozmowa, dlaczego o 10:00, nie o 12:00? No to rozmawiamy o tym, dlaczego. Nie? I zazwyczaj taki młody człowiek posłucha, bo jest wysłuchany, jest zrozumiany, nie jest upokorzony. Rodzic poda jasne argumenty, dlaczego tak, nie? Więc temat trudny, wymagający dużo cierpliwości od wychowawców, od rodziców, żeby też zrozumieć ludzi młodych, wyjść im naprzeciw, słuchać ich, oni sobie posłuchali nas. Ale niemniej ten bunt też jest potrzebny, bo jest to szukanie właśnie autonomii. Na razie może chwila jakiejś piosenki.
Polskie Radio Podlasie. Radio, które się zna.
Kendall was my lover from the suburbs of town. We were sweethearts from college. She was always around.
We were good for each other, but some things they just don't work out. There were tears in my eyes when she walked away. We'd had plans to get married someday, but the promises were broken before they were even made. Now I'm dancing with a broken heart. Ain't no doctor who can make it stop. Saying these are the words that I'm never gonna say again. Cause I'm given till I've given up. One more casualty of easy love.
Mesor, pani Małgorzato, dziękuję za te słowa o buncie dzieci. Podobnie robi mój 15-latek. Ja mam wrażenie, jakbym słyszała jego pretensje. Teraz uspokojona stwierdzam, że mam mądrego i normalnego syna. Dziękuję i widzę, ile jeszcze muszę się nauczyć.
Dziękujemy za te słowa. Powiemy sobie teraz trochę jeszcze odnośnie buntu nastolatków.
No właśnie, bo to problem jest tak, w tym, jak to sobie poradzić
jak
z takim zbuntowanym, tak, albo jak podejść
jak
do tego.
Jak rozumieć bunt nastolatków? Jak rozumieć? O co tu chodzi? Tak naprawdę.
No właśnie, czy to tak
chodzi?
Po prostu wiek?
Nie.
I dlatego
wiek,
tak?
Owszem, ale po tym się kryją bardzo ważne sprawy. I teraz, jeśli my jako wychowawcy albo rodzice nie rozumiemy buntu nastolatków, to jak możemy im pomóc? No nie pomożemy. Odbieramy często ten bunt przeciwko sobie.
Mhm, atak na siebie.
No tak, a to nie jest tak. Tu nie ma w ogóle ataku. Nie ma tych rzeczy, absolutnie. No właśnie, ale co? Czyli co jest, nie? Stopniowe obalanie autorytetów to nie jest negacja potrzeby autorytetu, ale jest zwykle próbą uniezależnienia się od niewolniczej zależności i nabrania do nich dystansu. Czyli młody człowiek chce się uniezależnić, być bardziej autonomiczny, odrywa się od pępowiny, że tak powiem powoli, taki proces. I to jest naturalne, normalne w człowieku. W normalnym człowieku jest to normalne. Tak jak idzie zwierząt. Dorastają pisklaki zwierzęta i się usamodzielniają. Matka z gniazda wyrzuci. Później odizoluje się od dorosłych już dzieci. Nie będzie z nimi się spotykać.
Ja podejrzewam, że każdy rodzic teraz jakby sobie zadał tak pytanie, wrócił do swojego dzieciństwa, jak to było z nim, kiedy on się buntował, dlaczego się buntował, to by pewnie każdy z nas doszedł do wniosku, że właśnie dlatego, że chcieliśmy być już bardziej samodzielni.
Samodzielni, ale mający oparcie w rodzicach. Zrozumienie i oni nam towarzyszą. są obok, na nich mogę liczyć. Uczę się chodzić, uczę się żyć, wchodzę w świat dorosłych i jest mi potrzebny autorytet, który obok stoi, ale nie rządzi mną i o mnie nie decyduje. Byłem dzieckiem, a teraz już nie jestem, dorastam, więc chcę się uczyć sam podejmować decyzje, rozmawiać o tym z rodzicami i niech oni mnie poważnie traktują. To jest coś takiego w nas. Dla mnie to śmiesznie wygląda, jak młody człowiek, znaczy śmiesznie. Dla nas dorosły może śmiesznie wygląda, nie? Jak on próbuje mówić nam o swoich mądrościach, planach i decyzjach i na przykład spotka się z kpiną, ironią od mamy albo od taty. To dla niego to jest ogromny ból. I jeśli wyjdzie z rozmową, a doświadczy czegoś takiego, być może więc już nie wyjdzie. Albo jeśli rozmawia o sobie, o swoich tajemnicach, o tym, co przeżywa, a mama albo tata komuś o tym powiedzą, on się dowie. Koniec.
Ja myślę, że rodzice też czasami robią błąd, bo wysuwają właśnie takie argumenty, że tak powiem, od zarania dziejów, czyli właśnie to ja tobie pieluszki zmieniałam, no, a ty...
To są najgorsze argumenty, jakie można wtedy wytoczyć, że powiem. To jest takie działo. Taki czołg, wyjeżdża taki wielki czołg, to ja ci to, ja ci tamto. I to dziecko czuje się winne, że w ogóle żyje. Aha, to moja wina, że biorę pieniądze, moja wina, że taka biedna rodzina, moja wina i no to po co w ogóle mnie urodziliście, za przeproszenie? On nie mówi o tym, że nie szanuje rodziców za to, że pracują ciężko, że dają mi pieniądze i tak dalej, i tak dalej. On potrzebuje tego wszystkiego, bo jeszcze nie może sam zarobić. Ale jak to słyszy, to będzie chciał jak najszybciej być samodzielny, czyli nie brać od rodziców pieniędzy. Nie czuć się zależnym, bo oni robią łaskę i go wpędzają w poczucie winy. Czyli jest ta nieumiejętność rozmowy tak naprawdę. Nie ma spotkania, bo nie pytamy o to, co jest w sercu dziecka, co jest w sercu rodzica. Jest to jakaś powierzchowność, odbieramy to przeciwko sobie. Zazwyczaj tak odbieramy jako rodzice, bo tak byliśmy wychowywani przez własnych rodziców. I to jest problem. Powielamy schemat. Ale idziemy dalej. W dobrze rozumianym wychowaniu dzieci rodzice, wychowawcy pozwalają młodemu człowiekowi zbuntować się wobec ich autorytetu. To może tutaj...
I teraz znowu rodzice się zastanawiają, co ten ksiądz wygaduje.
Ja mam pozwolić mojemu synowi zbuntować się? Tak. Dokładnie tak, o mojej córce. Oczywiście. Buntuj się, ile chcesz. Masz prawo do tego, wolno ci, dojrzewasz, to jest swój czas. Buntuj się. Dosłownie tak. W ten sposób dają mu możliwość odkrycia ich autorytetu, ale na zupełnie innych zasadach niż te, które istniały w okresie dzieciństwa. Jeśli ty jako rodzic, mama, tata pozwalasz synowi, córce buntować się, to dzięki temu syn, córka odkryją w tobie autorytet. Odnajdą cię jako mama, jako tata. Jakim pozwalasz na bunt. Natomiast jakim nie pozwalamy na bunt, to stracimy autorytet. Tak też może być. Te relacje posłuszeństwa, uległości dzieci wobec rodziców zostają zastąpione przez partnerski dialog pomiędzy nimi. Ten dialog oparty na wzajemnej akceptacji, na szacunku i na przyjaźni. Dojrzała miłość rodziców staje się z czasem przyjaźnią dla dzieci. I dzieci, które dorastają, dojrzewają, stają się samodzielnie niezależne, oczekują od rodziców miłości, przyjaźni. A nie miłości uzależniającej, nie miłości takiej dziecięcej, że ten ojciec mnie ciągle traktuje jak synka. Nie, ja chcę, żeby on był moim przyjacielem.
Ciągłej wdzięczności,
który może się spotkać i porozmawiać jak równy z równym. Który ma doświadczenie i wiedzę, ale mnie szanuje, rozumie i nie patrzy mnie z góry. Ja, ojciec, synu drogi, mam lat 50, 60, co ty wiesz o życiu? Ja to wiem, a ty słuchaj i milcz. W takim tonie, jeśli rozmawiamy, to żaden syn, żadna córka nie posłuchają, odejdą. Nie będą chciały rozmawiać, a potem się dziwimy. Siedzimy sami w tym domu, nikt nas nie chce odwiedzić, nikt się z nami nie chce spotkać. Dzieci nas nie kochają, nie szanują.
Oczywiście to chyba jest naturalna sprawa, że kiedy rodzic z góry patrzy na dziecko i z góry gdzieś tam ciągle te słowa wypowiada, to nigdy to dziecko nie posłucha takich rad, bo będzie wręcz chciało zrobić odwrotnie, tak. Na przekór.
I często jak słucham rodziców, którzy płaczą i mówią z bólem serca, że dzieci ich nie odwiedzają, rodzi się pytanie, dlaczego to robią? Zazwyczaj rodzic nie widzi swoich błędów życiowych, które popełnił, bo jest tego nieświadomy. Dzieci nie chcą przyjeżdżać i się nie chcą z nimi spotykać. Nie chcą z nimi rozmawiać. Bo tam nie ma spotkania, nie ma dialogu. Jest autorytaryzm. Jest narzucenie z góry. Sztywne zachowania rodziców w okresie dojrzewania ich dzieci mogą sprawić, że czują się one zmuszone do radykalnego zerwania z rodzicami, by móc uzyskać samodzielność. Bywa tak, jest to bardzo bolesne. Chwilami jest tak, że taki młody człowiek mówi, muszę wyjechać z domu, muszę się wyprowadzić, by być samodzielnym. Nie mam innego wyjścia, bo oni na to mi nie pozwalają. Oni ciągle chcą mną rządzić, decydować. I jest to oczywiście pod płaszczykiem tak zwanej miłości rodziców do dzieci. A to nie jest miłość, to jest zaborczość. To jest jakiś częsty autorytaryzm, narzucenie z góry wszystkiego, dawania mi wolności tym dzieciom, żeby one się właśnie usamodzielniły, żeby chciały robić to, czego chcą. A mają jakieś swoje talenty, zdolności, chcą na przykład pójść na studia, a rodzic mówi, no chyba zgłupiałaś takie studia, z czego ty będziesz żyła, a to jest jej pasja. Ona oczekuje czego? Potwierdzenia, wiary, upewnienia. Idź, próbuj, walcz, jestem z tobą. Nie? I to gdzieś tam zabija w nich często nadzieję i chęć życia. Bo nie ma oparcia w rodzicach, a oni tego potrzebują. Takie rozwiązanie jest bolesne dla obu stron, kiedy dziecko musi zerwać z rodzicem, by się usamodzielnić. To brzmi strasznie, a tak często jest. Żeby odzyskać rodziców, muszę się od nich oderwać, usamodzielnić. Niestety, jest to ogromny ból i tego syna, tej córki, ale też rodziców. Oni tego nie rozumieją, rodzice, czemu syn nie przyjeżdża, jest niewdzięczny, nie dzwoni. Nie chce być ze mną, buntuje się, pyskuje, ma swoje zdanie, nie pozwala mi, żebym ja mu powiedział, doradził. Dlaczego on tego nie chce? Ja wiem lepiej, znam życie. To jest też często prawdą. Ale ta forma wypowiedzi rodziców, może właśnie odgórnie, powoduje, że nie mogą się spotkać. W okresie dojrzewania następuje niekiedy taka swoista rywalizacja międzypokoleniowa. Na przykład syn z ojcem rywalizują i to często bardzo ostro. Albo między córką a matką. Przyjmuje ona formę pewnej gry. Dziecko posiada w sobie potrzebę wygrania ze swoim rodzicem. Uwaga, to trzeba wiedzieć. Dziecko chce wygrać z własnym rodzicem. Czyli syn chce wygrać z ojcem, córka chce wygrać z mamą. W cudzysłowie oczywiście wygrać. Syn pragnie pokonać ojca. Córka pragnie pokonać własną mamę. I w ten sposób dziecko potwierdza swoją dorosłość. Dziecko uczy się bycia dorosłym przez pokonywanie rodziców. W cudzysłowie pokonywanie. Ta chęć wygrania z rodzicami nie jest nigdy próbą niszczenia ich. A bywa, że tak to rodzic odbiera niestety. To świadczy o ich problemach, tych rodziców. Że oni mają własne osobiste problemy w sferze emocji i uczuć. Prawdopodobnie są też poranieni przez własnych rodziców. Własna przeszłość jest nieuporządkowana i tego nie są świadomi. Czyli błędy ich rodziców są w nich i oni to po prostu powielają. Przenoszą na własne dzieci. Rodzice, którzy dobrze rozumieją te mechanizmy dojrzewania uczuciowego, pozwalają dziecku wygrać, nie czując się zagrożeni w swoim autorytecie. Pozwalają wygrać, w cudzysłowie. Są świadomi, że konfrontacja nastolatków z rodzicami jest formą pewnej gry. Wyścigi te mają coś z zawodów sportowych. I dobrze rozumiany sport jest jednak pewną formą zabawy. Sport szybko się degeneruje, jeżeli traktuje się go zbyt poważnie, kiedy walka z przeciwnikiem naznaczona jest wrogością i chęcią niszczenia go. Spotykam często upokorzonych synów, którzy chcą walczyć z ojcem, siłować się, mierzyć, rozmawiać, a ojcowi ich upokarzają. Ja ci pokażę, gdzie jest twoje miejsce, już nie będę używał epitetów. I ten ojciec nie wie, że syn chce z nim walczyć, grać. Siłować się, mierzyć, bo chce dorosnąć. I to wygląda w sposób taki chory, gdzie dorosły facet, mający lat 50-60, miażdży, niszczy własnego syna, który ma 20 na przykład. I on z nim rywalizuje w taki sposób, żeby wygrać. Na przykład taki ojciec nie pozwoli synowi wygrać. Sam jest małym dzieckiem, sam jest, że tak powiem, chory i nie pozwala dorosnąć temu synowi. I taki syn odejdzie. Jeśli mu na tę formę wygrania ojciec nie pozwoli. Tak jak małe dziecko bawi się z rówieśnikami i chce z nimi wygrać, tak młody człowiek próbuje bawić się z dorosłymi, aby ich pokonać i zwyciężyć. I w ten sposób nastolatek udowadnia sobie swoją siłę. Ale człowiek w okresie dojrzewania nie jest aż tak naiwny, aby nie zdawał sobie sprawy, kto kim jest oraz kto do czego jest zdolny. Syn dobrze wie, to jest mój tata, a to jest moja mama. Córka też o tym wie. I ta rywalizacja nie oznacza obalenia autorytetu dosłownie. Od tej pory, skoro ja wygrałem, będę twoim ojcem, a ty będziesz moim synem. Nie słuchaj. Tak nie, to nie o to chodzi. Syn nigdy, jeśli wygra, nie odrzuci ojca. On nabierze do niego szacunku. Właśnie wtedy ojciec będzie tym autorytetem. Przykładem, wzorem. Wtedy syn się otworzy, zaufa mu i ojciec będzie przyjacielem, a mama przyjaciółką dla córki. I z jednej strony młody człowiek potrzebuje wygrać ze swoimi rodzicami, zwłaszcza syn potrzebuje wygrać ze swoim ojcem, a córka ze swoją mamą, ale z drugiej strony ten sam młody człowiek potrzebuje nadal swoich rodziców tak samo, jak potrzebował ich w okresie dojrzewania, czy wcześniejsze dzieciństwa, albo kiedy już dorasta i staje się człowiekiem, który myśli o małżeństwie. Jest to relacja nacechowana zmiennością uczuć, ale właśnie taki charakter posiada cały okres dojrzewania. Dojrzewanie to taki czas swoistego miotania się pomiędzy dzieciństwem a dorosłością. Często mówimy tak o dorastających. Ni to dorosłe, ni to jeszcze dziecko. Nie wiadomo, jak podejść, no bo tak po prostu jest. I stąd też od tego buntu i rywalizacji z rodzicami dorastające dziecko przechodzi niemalże spontanicznie do relacji dziecięcego powierzenia się, zaufania, szukania oparcia, do relacji, jaka istniała w okresie dzieciństwa i której nadal potrzebuje. Jak się słucha uważnie ludzi młodych, to oni chcą mieć w księdzu, na przykład mówię tu o sobie, przyjaciela, kogoś, komu mogą powierzyć swoje problemy, sprawy, jakim mogą się oprzeć, kto ich słucha, kto im towarzyszy. I niekoniecznie potrzebują ode mnie rad, wskazów, co mają robić. Oni często dobrze wiedzą, co mają robić, ale potrzebują potwierdzenia, że ksiądz we mnie wierzy. Albo potwierdzi, że to, co ja myślę, tak jak uważam, jest słuszne i właściwe i nic więcej. I czegoś takiego chyba też potrzebują, tak myślę, skoro ode mnie, to pewnie też od rodziców. Tylko nie zawsze rodzice o tym wiedzą, że to może tak powinno być. Chwila przerwy.
Za chwilę wrócimy do rozmowy.
Busting me, you don't ever put your trust in me. Loving you should mean that I'm your king. You don't make me feel like anything. Now I never knew you'd be so evil. And you telling me I was bad to you.
You don't know what you're talking about.
Hear me when I. Just do whatever you want, girl. Loving you is killing me. When it really should fulfill me. Loving you is aching me sadly. When I know it should be making me happy. Loving you is like a twisted game. Where the only thing I win is pain. Loving you is hurting me. Every word you say murders me. Stop, children, what's that sound? Look at my heart all over the ground. Stop, children, what do you see? Why you keep shooting at me? Feel like that. Loving you ain't worth all.
ludzkich uczuć.
Posypały się SMS-y, pani Alicja napisała, że ksiądz nie ma dzieci, ale mówi wielką prawdę. I myślę, że się wielu naszych słuchaczy pod tym podpisało również.
A wiadomo.
No, że tak powiem, wiele dzieci ksiądz uczy, więc można przypuszczać, że ma ksiądz też i praktykę w tym.
No jest ojcostwo duchowe. Jakby
właśnie.
Nie
pani Bożena natomiast napisała, na swoim przykładzie stwierdzam, że relacje partnerskie z rodzicami, szczere rozmowy pomagają uniknąć wielu błędów. Ja miałam też niezły kontakt z bratem, który rozmawiał ze mną o moich relacjach z chłopakami i czuwał, aby mnie wdepnęła w bagno. Dzięki niemu zawsze miałam full kumpli, zdrowe relacje z nimi, mogłam dojrzeć do głębi uczucia i rozpoznać je, kiedy przyszło.
No, bardzo pięknie. Dziękujemy za te słowa. To działo, które potrafią niektórzy wytoczyć, tak trochę złośliwie a propos księdza. Jakim prawem ksiądz mówi o rodzinie, o wychowaniu dzieci, a ksiądz nie ma rodziny? No to nie jest to tak naprawdę argument. Cieszymy się za ten SMS, że ta pani akurat tak to widzi pozytywnie. Ale to jest niezrozumienie, przecież ksiądz też pochodzi z rodziny, też mogę mówić, jak jestem w swojej przeszłości i też jej doświadczyłem, jestem w kosmosu, ale też jest praca z rodzicami, z małżonkami, z dziećmi, z młodzieżą i tu jest ogromne bogactwo właśnie doświadczenia i wiedzy. Na przykład gimnazjaliści, tak ogólnie tak to ujmę, bo być może tutaj słucham jest Sobolewa, więc nie mogę tak mówić prosto, bo mogą coś tam pokojarzyć. To często widzę to na przykład, że chcą rywalizować. Chłopcy chcą ze mną rywalizować. I co im frajdę sprawia, największą radość, jak przegram? Ja sobie myślę, dlaczego oni tak się cieszą, jak ja przegram? Gdzieś tam we mnie jest jakaś lekka taka złość, że przegrałem.
No trochę ja, niefajnie.
Ja, dorosły facet, mężczyzna, ksiądz, nie? I przegrałem, nie? Takie moje te ambicje, takie trochę chore są. Niewłaściwe. No, może chore, może nie, miesza z tym, ale jak oni się cieszą, jak oni wygrywają. Ja pytam, co was tak cieszy? Oni mówią, proszę księdza, wygrać z księdzem to jest największa radość. Ale to jest coś takiego, nie? To mocowanie się z własnym ojcem, żeby on pozwolił im wygrać, bo oni w ten sposób dorastają, dojrzewają, nabierają siły pewności siebie. Oni się uczą być mężczyznami, stawać się mężczyznami. Coś podobnego jest właśnie też w rywalizacji z córką. Matki z córką, czy znaczy może nie, córki z matką. Kiedy ona chce być inna, niezależna, piękniejsza od mamy. A jeśli tam jest tak, że ta mama ubiera się tak, żeby córkę upokorzyć, by udowodnić jej, że jest brzydsza.
Mhm.
I to gdzieś tam między kobietami jest coś takiego. A kuchnia na przykład, gotowanie. Mama będzie mówiła, słuchaj, tak się wiesza pranie i tak ma być. A to córka widzi zupełnie inaczej. I będzie robiła je na złość, specjalnie tak powieść to ubranie. A ta oczywiście pójdzie i przełoży. Albo cokolwiek jeszcze innego. A więc to widać tak dobrze, tak myślę, w relacjach młodzi ludzie dojrzewający, a rodzice, że tam chodzi o tą walkę, o pewien sport, o wyścigi, o wygraną. Natomiast co dzieje się z dziećmi, kiedy rodzic tego nie rozumie? Kiedy nie widzi tego buntu dziecka, że chodzi o jego autonomię, tożsamość, o dojrzewanie, nabieranie sił, kiedy jest bardzo autorytarne. Ogromną trudnością w dojrzewaniu uczuciowym dziecka jest brak autorytetu ojca, mamy. Albo też ich autorytet jest bardzo słaby. Czyli jeśli brakuje ojca, ojca nie ma, opuścił dom, zostawił rodzinę, albo mama, albo ojciec umarł. To bywają oczywiście różne przyczyny tego. Albo jest ojciec w domu, ale nie ma z nim kompletnie kontaktu, żadnej rozmowy, bycia razem, więzi uczuciowej, czy z mamą, to bywa różnie oczywiście. Ale zazwyczaj młodzież czy ludzie, jeśli rozmawiamy na temat rodziny, to akcentują brak ojca. Większość ludzi mówi o braku ojca. Gdzieś tam często z wielkim bólem. I teraz, jeżeli na przykład ojciec nie chce mocować się z synem, jeżeli nie chce z nim grać, bawić się, ale czując się słaby, natychmiast się poddaje, wówczas dziecko nie ma możliwości doświadczenia własnej siły. Bywa tak, że ojciec po prostu ustępuje, jest słaby. To będzie zawsze z niekorzyścią dla syna. Z drugiej strony postawa autorytarnego nieprzejednania, swoistego despotyzmu rodzinnego, kiedy rodzice zbyt poważnie traktują rywalizację nastolatków, sprawia, że dziecko zewnętrznie poddaje się rodzicom, często z lęku, z posłuszeństwa, bo potrzebuje pieniędzy, ale jednocześnie wewnętrznie sztywnieje, twardnieje, staje się emocjonalnie tak samo nieprzejednane, autorytarne jak jego rodzice. staje się bardzo uparte i zawzięte. I chwilami mówimy, skąd takie uparte dzieci, takie zawzięte? Można je na kawałki kroić i nie powiedzą nic, ani słowa, nawet nie zapłaczą i dalej będą robiły swoje. Skąd taki upór, zaciętość? Mówimy, no tak, no takie się urodziło. To jest tak najprościej powiedzieć, ale to wiadomo, że nie jest tak. Ujawnia się to zwykle, taki upór, zaciętość, autorytarność w następnym pokoleniu. Czyli te dzieci, jak założą własne rodziny, będą takie same wobec własnych dzieci, jak ich kiedyś rodzice. I taka postawa rodziców jest zawsze dużą krzywdą wobec dzieci. Szczególnie boleśnie przeżywa młody człowiek takie zachowania rodziców, w których jest on upokarzany przez wyśmianie lub ironię, wyzwiska, poniżanie syna albo córki. Ileż razy rodzice, kiedy dorastają ich dzieci, wyzywają własne dzieci. Od różnych, nie wypada mówić tutaj na antenie, wiadomo o co chodzi, a jest to bardzo bolesne, to bardzo boli, jak ojciec potrafi mówić o synu albo o córce, wyzywać ich, poniżać, albo matka. Jest to najokrutniejsza broń, jakiej można użyć wobec nastolatków. Albo bicie. Tak też może jest. Chwilami mówią młodzi, wiecie, wolałbym dostać w twarz, niż słyszeć taki epitet. Bo to zostaje w sercu na długie lata. Co mówił o mnie mój ojciec albo moja matka? Bo sobie sami nie radzą z własnymi emocjami, uczuciami. Są kłopoty między nimi, a potem wyżywanie się na dzieciach na przykład. Co wtedy się dzieje z tymi dziećmi? Przede wszystkim ta broń tak straszna w rękach rodziców, kiedy poniża się dzieci, upokarza je, wyśmiewa przez ironię, powoduje, że te dzieci będą miały bardzo niską samoocenę. Nie będą wierzyły w siebie. Będą bały się życia, decydowania, wyborów, odpowiedzialności, samodzielności. Będą bały się ludzkich relacji, przyjaźni, miłości. Będą pomniejszały własną godność. Nie będą widziały siebie jako osoby, która jest godna zaufania, kochania, miłości. Nie będzie w nich zaufania, nadziei, optymizmu. To wszystko się wali. Jest bardzo niska samoocena. Siebie nie kochają, w siebie nie wierzą. Jak pokochają ludzi i w ludzi uwierzą, albo we własne dzieci. To się tak później niestety mści. Takie zachowanie rodziców staje się dużą przeszkodą w nawiązywaniu dojrzałych relacji, zarówno z płcią przeciwną, jak i z rówieśnikami tej samej płci. Na przykład chłopcy, mężczyźni, jak boją się przyjaźni męskich. Często chłopcy idą, uciekają do relacji kobiecych, natomiast boją się relacji męskich. Potrzebują bycia mężczyzną, tożsamość mężczyzny, zadania, decyzje, tak jak mężczyzna świat postrzega, przeżywa, pragną takich relacji, a zarazem boją się wyjść, są zamknięci. Lęk przed ośmieszeniem, przed odrzuceniem, przed poniżeniem będzie hamował ich na otwieranie się na nowych ludzi. Ponieważ ojciec tak mnie odbierał, tak mnie traktował, więc człowiek podświadomie, machinalnie myśli sobie, że tacy są wszyscy mężczyźni na przykład, albo takie kobiety. Powiedzmy tak dość prosto, że kiedy młody człowiek nie ma możliwości wypyskowania się w okresie dojrzewania tego buntu, zdarza się wówczas, że, i to chyba nierzadko, że pyskuje całe życie i buntuje się całe życie. I potem mówimy sobie, skąd ten człowiek jest taki wiecznie zbuntowany, taki pretensjonalny, roszczeniowy, arogancki, taki chamski. Skąd on jest? Czemu taki się stał? Ponieważ nie mógł wygrać ze swoimi rodzicami, wówczas całe życie próbuje wygrywać ze wszystkimi. O ile jednak gra okresu dojrzewania jest rzeczywistością, która jest pewną formą zabawy, o tyle późniejsza rywalizacja staje się bezwzględną walką, gdzie nierzadko wszystkie chwyty stają się dozwolone. Wchodzimy w świat ludzi dorosłych. I teraz taka postawa buntu, walki staje się często bardzo brutalna. Prosta obserwacja życia wystarczy, żeby dostrzec słuszność tych wniosków, tych stwierdzeń. Nie wiem, czy jeszcze powiemy sobie coś dzisiaj na temat nastolatków, bo zostało nam niewiele minut.
Jeszcze możemy chwilkę
porozmawiać. Może jakaś piosenka. A powiemy sobie trochę o wolności.
Późno tak na ulicach. szept i nagle ty.
Pamiętasz mnie jeszcze?
Ty i ja, to dotknięcie naszych warg. Czyj to głos zdradził znów tę chwilę nam? Ja wiem, że księżyc na niebie świeci tylko dla ciebie, a ja dla ciebie śnię.
I wspomniał ksiądz o wolności. Co z tą wolnością, to po buncie już ta wolność?
No, raczej się rozwija równolegle z buntem dzieci wobec rodziców. I to jest też wartość ważna w życiu człowieka, do której dorasta młody człowiek. Zresztą każdy z nas uczymy się wolności całe życie i to nie jest takie proste i łatwe, żeby być wolnym. Trochę tak z punktu etyki czy filozofii, wolność to wybór dobra. Upraszczając wszystko, jeśli wybieram dobro, staję się wolny. Wolność ma swoje granice, nie? Uciekam od zła, unikam zła, wybieram dobro, a więc od, ku, do. I teraz, jeśli chodzi o wychowanie, jeśli chodzi o dojrzewanie człowieka młodego, to rodzice powinni widzieć tę wartość i dostrzegać ją, dobrze ją rozumieć i doceniać, że dziecko ma też prawo do wolności. Dawanie wolności dostosowanej do wieku, do psychicznych potrzeb dziecka, jest też jedną z takich podstawowych zasad wychowania. Osoba rozwija się i objawia się poprzez wolność w prawdzie. Mówimy, że kto poznaje prawdę, ten żyje we wolności. To dotyczy i rodziców, i dzieci, każdego z nas. Dzieci chcą być wolne, chcą być niezależne, chcą same decydować, chcą wybierać, bo mają wolną wolę, więc mają prawo do tego. To nie są zwierzęta. To nie jest chów zwierząt. To jest wychowywanie człowieka też do wolności. I chociaż z jednej strony w całym tym procesie wychowania istnieje zasadnicza różnica spełnianych ról, bo inne role mają rodzice, inne dzieci oraz odpowiedzialność dzieci i rodziców też jest różna, to jednak z drugiej strony, dotykając samej istoty człowieczeństwa, konieczne wprost jest partnerstwo, równość pomiędzy nami. Między nami a dziećmi, między nami a rodzicami. Dekalog wymaga od dziecka czci dla ojca i matki. To samo przykazanie nakłada jednak na rodziców obowiązek symetryczny. Również oni powinni czcić swoje dzieci, zarówno małe, jak i dorosłe. I ta sama postawa jest istotnym, koniecznym warunkiem każdego wychowania, również w okresie szkolnym. Ta zasada czci, czyli afirmacji człowieka jako człowieka, nie przestaje być też warunkiem prawidłowego procesu wychowawczego. Cześć oddawana dzieciom przez rodziców w swej istocie Zawiera też uszanowanie dla tego okresu ich wolności, który winien być określany nie tylko przez samych rodziców, ale również przez rozwojowe potrzeby dziecka. Dekalog, czwarte przykazanie, mówi o czci rodziców, ale też o czci dziecka. Zresztą można też tutaj taką uwagę poczynić. Bóg mówi, czci ojca i matkę. Nie mówi kochaj. To jest ciekawe. Nie mówi kochaj rodziców, tylko czci rodziców. Szanuj. Dlaczego tak? Jeśli dziecko otrzymuje miłość rodziców, więź, bycie razem, czas poświęcony dziecku, to dziecko uczy się miłości przez bycie z rodzicami. I na miłość rodziców też jakąś miłością odpowie. I w tej miłości dziecka do rodziców jest zawarty szacunek. Ale bywa tak, że rodzic na przykład chciał dziecko zabić. Nie chciał dziecka. Zniszczył dziecko. Nie poświęcił mu w ogóle czasu. Wyrzekł się go. Wyparł. Sprzedał. Nie miał z nim żadnej więzi. Był zimnym głazem. I teraz to dziecko, które miało rodziców, ma rodziców, a tak naprawdę ich nie ma, bo nie ma żadnej więzi uczuciowej, relacji i tak dalej. Jak ono będzie zdolne kochać tych rodziców? Nie otrzymało żadnej miłości od tych rodziców tak naprawdę. Bywa też i tak. Więc dekalog mówi czci za co. I niekiedy bywa tak, że taki młody człowiek albo dorosły człowiek, który się wije z bólu, kiedy dotykamy tematu rodziny, rodziców, mówi, proszę księdza, ja nie mam nic w sobie, co mógłbym znaleźć, by móc kochać rodziców. Nie potrafię, bo nic nie było między nami. Nawet ich nie znam tak naprawdę. Nie wiem, co u nich się dzieje, jak oni żyją. Nic nie wiem. Tak też bywa. I teraz, czy tutaj jest obowiązek kochania rodziców? Nie. Szacunek tak. Ale za co? Dali mi życie. Mimo wszystko urodziłem się. Istnieję. I to jest ważne. Istnieję i będę istniał. I za fakt życia, istnienia, należy się im szacunek. Dlatego Bóg mówi, szanuj rodziców, bo dali ci życie. Kochaj, jak cię kochali.
I tym akcentem kończymy naszą audycję. Książkę Jak wygrać te sprawy otrzyma od nas pani Anna Maria Afaltowska, a Młodzi w poszukiwaniu szczęścia. Ta książka trafi do pani Justyny Bigajło. Pozdrawiamy wszystkich, którzy wysłali SMS-y i z nami byli do 23. Ksiądz Robert Staszuk był moim i państwa gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Tomasz Goska, Anna Gaszczyt. Dziękujemy również.
Świat ludzkich uczuć.